Moi drodzy, kiedyś, nie tak dawno, rozpoczęliśmy nasze rozważania na temat małżeństwa. Wiecie, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na tym polu, jeśli chodzi o małżeństwo, jest ogromne z jednej strony zamieszanie, a z drugiej strony jest deprecjonowanie małżeństwa. Małżeństwo jest coraz bardziej nie w modzie, jest wyśmiewane, jest lekceważone. Nawet doszło do tego, że dzisiaj już nie trzeba być mężczyzną i kobietą, żeby zawrzeć małżeństwo. Wiecie, kiedyś wydawało się takim szokiem dla mnie, że po co w Konstytucji określać definicję małżeństwa, że to jest związek między mężczyzną i kobietą. Przecież to jest oczywiste. Tak przecież Bóg od samego początku to ustalił i stworzył, prawda? Ale dzisiaj widzimy, jak i ta fundamentalna zasada i prawda jest usuwana, jest burzona i niszczona. Nie dajmy się, że tak powiem, zwariować i nie płyńmy z prądem tego świata i tym, co świat próbuje tutaj w tej dziedzinie zrobić. W psalmie jednym jest napisane tak: kiedy będą zburzone podstawy, to gdzie ostoi się sprawiedliwy? Posłuchajcie, jeśli będą zburzone podstawy, fundamenty, gdzie się ostoją sprawiedliwi? Jeśli będą zniszczone fundamenty prawdy, sprawiedliwości, uczciwości. Jeżeli na to miejsce pojawi się spryt, kłamstwo, obłuda i to będzie fundamentem dla społeczeństwa, a widzimy, że to już jest, to gdzie się ostaną ludzie sprawiedliwi? To nie znaczy, że jeżeli fundamenty są niszczone, że my mamy popłynąć z prądem, bo ty i ja powinniśmy mieć silny i mocny fundament naszego życia. Tym fundamentem jest prawda, którą jest sam Jezus Chrystus. I ten fundament, moi kochani, jest nienaruszalny. I chociaż ludzie próbują ten fundament Jezusa, Jego Słowo, bo przecież On jest Słowem, usunąć z naszego życia, on jest nienaruszalny, jeżeli ty pozostawisz go nienaruszalnym. Małżeństwo. My wiemy doskonale, tak mówi prorok Malachiasz, jest przymierzem. Oto dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, to jest przymierze tylko i wyłącznie między mężczyzną a kobietą. Kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi, nie stworzył dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet, stworzył mężczyznę i kobietę i powiedział, to jest małżeństwo. To jest mój obraz. Oni są stworzeni, mężczyzna i kobieta razem, na mój obraz. I mężczyzna i kobieta razem odzwierciedlają mój obraz i moją chwałę. Nie tylko mężczyzna i nie tylko kobieta. Nie dwóch mężczyzn i nie dwie kobiety, ale mężczyzna i kobieta dopiero tworzą całość. I są obrazem chwały, wielkości Boga. Tak postanowił Bóg. A więc prorok Malachiasz mówi w drugim rozdziale od 14 do 16 wiersza, że małżeństwo jest przymierzem między mężczyzną i kobietą. I tam dalej jest powiedziane, że Bóg pragnie, bo Bóg, pamiętacie, mówiliśmy o celach małżeństwa, Bóg pragnie między innymi, żeby właśnie małżeństwo dawało Bogu potomstwo, aby dzieci rodziły się na chwałę Bożą, dla Boga. Oni są dani rodzicom, ale mają przynosić i być wychowywani, aby chwała była oddana Bogu. Amen. To jest nasza odpowiedzialność. Bóg mówi, to jest przymierze, ono jest nienaruszalne, ono nie może być zmienione, ono jest tak, jak młodzi ludzie mówią, wiecie, żadna kobieta by nie wyszła za faceta, który by powiedział, biorę sobie ciebie za żonę na 5 lat, a później zobaczymy. To ona by mu od razu pokazała drzwi i słusznie, bo to nie jest na jakiś czas. Oni tam ślubują sobie, dopóki was śmierć nie rozłączy. Tylko, moi drodzy, nie składajcie życzeń narzeczonym po tym kazaniu. A więc małżeństwo jest ogromna, ogromna walka. Sami doskonale o tym wiemy. I czasami to, co jest dobre, co do czego Bóg ma dobre zamiary, gdzieś się psuje. Statystyki są nieciekawe. I za granicą, i u nas w Polsce, ale nie o tym chcę mówić, bo fundament Boży jest mocny. I kiedy to jest chrześcijańskie małżeństwo, kiedy ludzie wierzący pobierają się, to wiedzcie, że w tym małżeństwie, tym trzecim sznurem, jak mówi kaznodzieja, jest sam Jezus Chrystus. Jest obecność Pana. Nie ma małżeństwa, które by nie miało trudniejszych chwil i czasu. Nie oszukujmy się. Co prawda mieliśmy tutaj brata z Kanady, który powiedział, że on nigdy się nie pokłócił z żoną. Ale tylko dlatego, że żona się nie chciała kłócić. Bo zawsze do kłótni potrzeba dwoje albo dwóch. W tym wypadku dwoje. Moi drodzy, ważne jest to, co Pismo mówi w Hebrajczyków 12:3. Małżeństwo ma być we czci u wszystkich. U wszystkich. To znaczy, ja mówię tak, na pierwszym miejscu ono ma być w poszanowaniu, bo to jest użyte słowo, które oznacza, ma być cenione, ma być szanowane, ma być uznane za cenne, za kosztowne i za zaszczytne. Małżeństwo, rodzina i małżeństwo nie jest jakimś pośredniejszym stanem. To jest ten zasadniczy stan dla ludzkości, dla człowieka. Gdyby celibat był tym głównym stanem, ludzkość by już dawno wymarła. To celibat, czy życie w pojedynkę jest, może być powołaniem, darem, ale jest czymś okazjonalnym. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby mogli tworzyć małżeństwo. I ono ma być uznane w twoich, moich oczach za coś cennego, kosztownego. Ma być cenione przez nas, przede wszystkim przez męża i żonę. My sami musimy szanować, nadać odpowiednią rangę dla naszego małżeństwa. Nie oczekiwać, że też inni tak to będą traktować, my przede wszystkim, ale także ten szacunek dla, nazwijmy to tak, wiecie, kolokwialnie, instytucji małżeństwa ma być powszechny wśród ludzi. Wiemy, że grzech jest czymś tak strasznym, że dużo nam zepsuł albo dużo my zepsuliśmy. Grzech spowodował totalny chaos, totalne zamieszanie w tym Bożym porządku, w tym, co Bóg stworzył, przeznaczył dla nas. A więc ono jest przymierzem nierozerwalnym. Są czasami wyjątki, ale o tym dzisiaj nie będę mówił. Są sytuacje, ale to nie jest cel Boży. Ono ma być cenne, jest cenne i kosztowne. I powiedziałem, że chciałbym zacząć mówić o zadaniach mężczyzn czy mężów i żon w małżeństwie. Żebyśmy po prostu przyjrzeli się temu, co Słowo Boże mówi do chrześcijańskich, do wierzących mężów i do wierzących żon, jacy mają być w swoich chrześcijańskich małżeństwach. Wiecie, kiedy dwoje ludzi staje na ślubnym kobiercu i to wszystko jest takie piękne i dostojne i doniosłe i takie ma być i powinno być, i to, że będą i wymieniają się obrączkami, to jeszcze nie oznacza, że to małżeństwo w sposób automatyczny będzie udanym małżeństwem. Zgodzicie się ze mną? To, że ktoś jest chrześcijaninem, wcale nie oznacza, że on jest skazany, albo inaczej, bez żadnego trudu, wysiłku, on już ma zagwarantowane udane małżeństwo. Ja mówię tak, to jest tak jak z nami, chrześcijanami w Kościele. Jesteśmy zbawionymi ludźmi, odkupionymi ludźmi, obmyci krwią Jezusa Chrystusa. Ale zwróćcie uwagę, że jak mało z nas dojrzewa w tej dorosłości chrystusowej jako chrześcijanin. Ile mamy problemów sami z sobą, z naszą grzeszną naturą, z naszą cielesnością. I musimy dokładać wszelkich starań, aby nasze chrześcijańskie życie miało tą dobrą, jak to nazwać, pozycję, miejsce w oczach Boga, tak jaka mu się podoba. Dlatego jest ciągle mowa, zewlekajcie starego człowieka, a oblekajcie się w nowego człowieka. Czasami wielki trud, wielka walka, wielkie zmaganie z samym sobą. Ale ono jest nieuniknione. Musimy pamiętać, że ziarno Bożego Słowa pada na glebę naszych serc. Twoje i moje serce, twoje i moje życie jest glebą dla Bożego Słowa. I tak jak w naszym chrześcijańskim życiu, tak w małżeństwie mamy Słowo od Pana. Czasami ludzie biegają za jakimś proroczym słowem. Może Pan Bóg do mnie coś powie. Przyjedzie człowiek, który prorokuje, on mi coś powie, ale nie chcą patrzeć i słuchać na słowo, które już Pan nam dał. I czasami takie poszukiwanie słowa jest niczym innym, jak próbą ucieczki od swojej odpowiedzialności za słowo, o którym już wiemy. Słowo Pana to, chociaż ono jest cudownym słowem, pełnym życia i mocnym słowem, zwróćcie uwagę, ono wydaje owoc albo go nie wydaje w zależności od gleby, jaką ty i ja jesteśmy. W tej przypowieści o czworakiej roli Jezus wyraźnie o tym mówi. Ziarno padało na różną glebę. Jedno było od razu zdeptane. To są ci, którzy ignorują Boga, ignorują Słowo i nie chcą się nad tym Słowem zastanowić. Jedno wzeszło bardzo szybko, ale zaraz uschło, bo on nie zakorzenił się w Słowie, nie zaczął zmieniać swojego życia według Słowa. Ono mu się spodobało, on był zachwycony, ale nie zapuścił korzenia i nie zaczął zmieniać swojego życia według Słowa. I to Słowo nie miało mocy, aby go wyprowadzić. Uschło. Na nic. Pełne mocy słowo. Ale później wiecie, ta trzecia gleba, troski, uda, bogactw, coś poznali, doświadczyli, radowali się, dawali świadectwo, a nagle ich nie ma. Nagle gdzieś są z boku, bo te wszystkie rzeczy przydusiły słowo i nie odnaleźli w słowie i przez słowo siły, aby powstać i odebrać zwycięstwo, które daje Bóg. Nawet ta najlepsza gleba wydaje różny owoc. Bo Jezus mówi, ta dobra gleba, która pozwala Słowu Bożemu w nas wzrastać i my do tego słowa dostosowujemy swoje życie, karmimy się, ono jest dla nas chlebem, ono wydaje 30, 60 i 100-krotny owoc. Nawet najlepsza gleba wydaje różny owoc. Pomyśl o sobie, jesteś glebą, moje serce, mój umysł, mój duch, moja dusza jest glebą dla Słowa Pana i będę takim, na ile to słowo ja będę osobiście respektował w moim życiu, będę szanował, będę temu poddany. Kochani, to samo dotyczy nas w małżeństwie. Jest ta księga, mówi o prawach, o zasadach, mówi o rzeczach, które Bóg kieruje do mężów, do żon, po to, abyśmy odebrali i abyśmy mogli odbierać jak największą korzyść, radość z faktu, że jesteśmy w małżeństwie. Całe życie jest przed nami, które Bóg nam dał, abyśmy mogli uchwycić się tych wspaniałych rzeczy. Popatrzcie, prorok Izajasz w 55 rozdziale mówi takie fantastyczne słowa odnośnie tego, co on zamierzył wobec nas, wobec człowieka. W 55 rozdział proroka Izajasza od 6 do 13 wiersza. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarna jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem, bo z radością wyjdziecie, w pokoju zostaniecie przyprowadzeni, góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. To jest też obietnica dla małżeństwa. Zamiast głogu, zamiast posuchy będzie życie, będzie błogosławieństwo, będzie to, co Bóg zamierzył dla męża i żony, dla rodziny, jeśli jedno i drugie uchwycą się mocno prawdy Słowa Bożego i pójdą za prawdą. Moi drodzy, my mamy problem z tym, że często myślimy, że to ta druga strona powinna dać mi szczęście. To jest takie nasze egoistyczne myślenie. Ale Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. To ty masz dać szczęście tej drugiej osobie. To ty i ja przed Bogiem mamy dawać to poczucie, tą miłość, to najlepsze dla tej drugiej strony, nawet nie oglądając się na to, czy ta druga strona odpowiada tym samym, czy nie. My czekamy, że druga strona zareaguje. Wkurzamy się, kiedy mówimy: tak, pastorze, tak, kochany bracie, ja już 2 dni jestem dla niej miły. A ona dalej to samo. Wiecie, to jest taka naturalna nasza reakcja. My oczekujemy, że zaraz przyjdzie bonus. Albo odwrotnie. Ja starałam się. Nawet mu jajecznicę rano zrobiłam. Jeszcze na boczu. A on jest jakiś taki nieobecny, opryskliwy. Gdyby Bóg nas kochał na zasadzie coś za coś, nikogo z nas by tutaj nie było. Bo zawiedliśmy Boga nieraz. Amen. Potrzebujemy Jego łaski, Jego łaskawości. Dlatego duszpasterze mówią: miej szeroko otwarte oczy przed, a później miej je na wpół przymknięte. Jesteśmy glebą. Bóg daje słowo. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w małżeństwach. W ogóle to, co jest nam, że tak powiem, preferowane dzisiaj. To jest silna, mocna, niezależna kobieta. A on jest totalna fajtułapa. On nic nie wie, on nic nie umie. Ona trzy razy zrobi to, zanim on się podniesie. Kobieta jest niezależna i silna, jak ona wchodzi po pracy z tymi zakupami, bo zażyła jeszcze tabletkę Vigor czy coś. A on leży padnięty na kanapie. To jest budowanie pewnego obrazu. Czasami tak jest. Wiecie, jeżeli zepchnie się mężczyznę do defensywy, jeśli odbierze się mu tą możliwość, aby on zajął swoje miejsce, to muszę wam powiedzieć, będzie mu wygodnie. A ona będzie się dziwić, dlaczego on nie pomaga. O co mi chodzi? Ja mówię o... Chcę, żebyśmy zobaczyli... Generalizuję teraz, bo ja nie wchodzę w jakieś poszczególne sprawy, sytuacje małżeńskie. Ale taki jest trend. No to jest czas, żeby faceci się obudzili. Czas jest, żeby mężczyźni zajęli swoje miejsca w rodzinach. Albo inaczej, żony, pozwólcie im zajmować to miejsce. Moi drodzy, ja mogę powiedzieć jedno. Nie my, nie ja ustaliłem zasady dla małżeństwa. Nikt z nas, nawet nie Mojżesz. Tym, który określił rolę, zadania, wyznaczył cele, jest sam wszechmogący Bóg. Zwróćcie uwagę, że kiedy my buntujemy się przeciw temu porządkowi i temu, co Bóg wyznaczył dla mężczyzny i kobiety w małżeństwie, my buntujemy się przeciwko Bogu. My mówimy, że Pan Bóg po prostu nie wziął pod uwagę naszych czasów. Że te rzeczy tak szybko następują po sobie, że nawet Pan Bóg nie nadąża. To nam się tak wydaje. Zamiast głogu wyrośnie cypr. Zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Moi kochani, w naszych domach, rodzinach, małżeństwie, zamiast głogu, zamiast pokrzywy, będzie coś, co będzie dawać radość i satysfakcję i błogosławieństwo. Taki jest Boży cel i takie jest Boże pragnienie. Tak więc pierwszym zadaniem dla męża wobec żony to to, żeby on stał się w końcu głową. W liście do Koryntian w 11 rozdziale wierszu 3, w liście do Efezjan w 5 rozdziale od 22 wiersza do 24 czytamy, że tak jak Chrystus jest głową Kościoła, tak mąż jest głową żony, a w liście do Koryntian jest napisane, że Bóg Ojciec jest głową Chrystusa, a Chrystus mężczyzny, męża, a mąż żony. Jest tam mowa o władzy, o autorytecie, o czymś, co pochodzi z góry od samego Boga. Mężczyzna nie powinien walczyć o swoje miejsce, bo jest mu dane od Boga to miejsce i kobieta powinna to przyjąć, zrozumieć i pójść za tym. Wiecie, czasami tak się mówi do młodych, zanim się pobiorą. Zaraz na początku weź go w garść. Niech ci się nie wyrwie. A później to już samo poleci. Albo odwrotnie. Moi drodzy, my mamy wypaczone obrazy, czym jest autorytet. Wiecie, to było przekleństwo. kiedy mężczyźni myśleli, że są taki macho w swoich domach, że kobieta to jest taki dodatek dla niego. On może z nią robić, co chce. I oni myśleli, że to jest przywództwo. Ona mu nic nie będzie gadać, bo on skończył pracę, on musi popić, a później jak łaskawie przyjdzie, no to przyjdzie. Ale to jest żaden obraz. To jest coś zupełnie niezgodnego z tym, co Bóg zamierzył odnośnie mężczyzny, odnośnie przywództwa. Co to znaczy, że mężczyzna ma być głową, ma być autorytetem? Popatrzcie, jeśli jest napisane, że ojciec jest głową syna. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, popatrzcie na nas. Popatrzcie na mnie, na Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Popatrzcie na nas i bierzcie wzór, na czym polega przywództwo. Czy widziałeś, żeby Ojciec Niebieski niestosownie zachował się wobec swojego Syna? Czy widziałeś jakieś niewłaściwe reakcje między jedną a drugą boską osobą? Że syn się buntuje, że syn się nie zgadza. Tu jest napisane, że ojciec i syn są nierozerwalnie jedno, ściśle związani z sobą. To jest tajemnica Boga. Więc mówi, ja i ojciec jesteśmy jedno. Ale jak mówi w 17 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Jana, tam jest napisane, że oni wspólnie działają w miłości. To są relacje pełne miłości. To jest przywództwo pełne miłości. I jest zasada podporządkowania między ojcem i synem. Bo jest wyraźnie, Jezus mówi tak, mój ojciec działa i ja działam. Ale też Jezus mówi tak, ja nie czynię nic, czego nie widzę u Ojca. Ja Go naśladuję, czy też wykonuję wszystko, co mi Ojciec powiedział. Popatrzcie, jesteśmy Kościołem Jezusa, oblubienicą, przyszłą małżonką. Chrystus jest narzeczonym, oblubieńcem. Zwróćcie uwagę, jak On nas prowadzi. Czy każdego dnia On gdzieś tam stoi nad tobą i ciągle mówi, skręcisz w prawo, w lewo, zrobisz to, ubierzesz tamto, tego nie... Nie, On daje nam niesamowite pole wolności. Prawda? Ma, działa, przewodzi na zasadzie zaufania. Oczywiście, że On wyznaczył granice. Ale to są takie granice, że możesz powiedzieć, jestem wolny, Chrystusie, amen. Jestem wolny. Ja mu się sam oddałem w niewolę. Jestem jego dulos, jego niewolnikiem, jego sługą, ale jestem wolny. To jego przywództwo jest dla mnie wybawieniem, wyzwoleniem. O co to mówię? Żebyśmy próbowali jakoś ogarnąć i pozwolili, żeby Bóg nam dał to zrozumieć, że być dla kogoś, czy że ktoś dla mnie jest głową, autorytetem, nie oznacza tego, czego często tak bardzo się boimy. Ale daje nam uwolnienie. Zwróćmy uwagę, oboje, ojciec i syn, wzajemnie okazują sobie szacunek i cześć. A przecież ojciec jest głową. A jest napisane, że ojcze, tak jak ty mnie uczciłeś, ja ciebie czczę. A więc jakby w jedną i w drugą stronę idzie ten cześć i szacunek ojca do syna i syna do ojca. Pan Jezus nie boi się powiedzieć, tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał, pozwól mi do niej wrócić. A więc wzajemne okazywanie sobie szacunku i czci. A więc jeśli jesteś głową, jeśli jesteś liderem, jeśli jesteś mężem, przywódcą, to będziesz czcił i szanował swoją żonę, a ona będzie to samo oddawać tobie i będzie uznawać, że jesteś tym autorytetem. Ale pamiętajmy, żebyśmy uciekali od tego takiego przyzwyczajenia dla nas, coś za coś. Chodzi mi o to, żebym ja, żeby każdy z nas zrozumiał, że coś Bóg mówi do mnie. I bez względu na to, jak ta druga strona reaguje, ja jestem przed Bogiem zobligowany. Przed Bogiem, nie przed ludźmi. Bo kiedyś ty i ja przed Bogiem będziemy, staniemy i musimy zdać sprawę z naszego życia. Nie będzie wytłumaczenia, no Panie Boże, wszyscy sąsiedzi tak. Albo no tak mówili, no. A więc jest autorytet, jest ta głowa na zasadzie poszanowania, szacunku wzajemnego, ale też z drugiej strony ta świadomość, że syn przyszedł wykonać, tak jak kobieta jest dana mężczyźnie do pomocy. To nie znaczy, że ona nie może pracować, mieć jakiś tam swoich tych, oczywiście, że nie, ale w tym wszystkim ona wspiera i wspomaga męża, jest przy nim, tak jak Bóg mówi, razem tworzą niesamowitą drużynę przed Bogiem. A na to patrzą dzieci, które są darem od Pana. I mąż i żona są jakby głową, autorytetem dla swoich dzieci. Nie tylko mężczyzna. Mężczyzna, mąż i żona, oboje mają wychowywać swoje dzieci. Jak mówi Słowo Boże, dla Pana. Kiedy czytamy Piątą Księgę Mojżeszową, tam jest powiedziane o... Tu jest w tym momencie o ojcach. Będziesz, szósty rozdział Piątej Księgi Mojżeszowej, że pierwsze ten ojciec, matka mają być pełni czci, bojaźni dla Pana. A później jest powiedziane tak, niechaj słowa od szóstego wiersza, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu, będziesz je wpajał w twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Będziesz je wpajał, pamiętacie to słowo wpajać z języku hebrajskiego? Będziesz nauczał, powtarzając ciągle te same prawdy. Ale to samo jest napisane w Księdze Przypowieści Salomona. Trzykrotnie to jest powiedziane w Księdze Przypowieści. To samo, pierwszy rozdział, wiersz 8-9. Synu mój, dodam córki, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. A więc Bóg mówi tak, ten autorytet dałem na męża wobec żony, wobec rodziny, ale też jest autorytet ojca i matki wobec swoich dzieci. On jest. Moi drodzy, słyszałem, że przeprowadzono badania wśród nastolatków. Ludzie dorośli dzisiaj, ja mówię tak, głupieją totalnie. Ubrani jeszcze w tytuły naukowe. Już pozbawia się takiego elementu wychowawczego, jakim jest po prostu klap, skarcenie. Ale robi się gorsze rzeczy. Wiecie, było żenujące, kiedy słyszysz, że dyrektor i nauczyciele nie mogą wytrzymać z chrześcijańskimi dziećmi, bo one prawie że po ścianach chodzą. Gdyby miały takie buty na magnesie, to by głową do góry chodziły. Mówią, zróbcie coś, ale rodzice uwierzyli, że dziecko powinno się samo wychowywać. Oni za bardzo nie powinni reagować. Niech ono samo siebie jakby ocenia. I samo się ma wychowywać. Wychowanie jest zawsze tarciem. Człowiek szlifuje człowieka. Tak jak siekierę ostrzysz o coś ostrego, tak zachowanie człowieka szlifuje drugi człowiek. Uczenie w domu wymaga niesamowitego trudu i wysiłku. Odpowiedzialności za siebie, za rodzinę i za życie moich dzieci. Ucz dziecka według drogi, którą ma iść. A więc pozwolili im robić wszystko, bo on nie mogę ingerować, bo on się musi właściwie, tak jak on, jak niech się kształtuje. Wiecie, że nawet drzewa się odpowiednio ustawia, żeby one miały jakiś ten... My we wszystko ingerujemy, a ludzie zaczynają odpuszczać to, co jest, chodzi o życie człowieka. No to niech narkotyki zażywa, niech popróbuje tego i siam tego, niech tak żyje, niech tam śpi, niech z tą śpi, niech z tamtym śpi. Jest młody, on musi do... To jest głupota. To jest głupota. Pamiętajcie, wychowanie kosztuje. To jest ogromny trud i wysiłek. I czasami mężczyźni odpuszczają i nie stoją. I biedne nasze żony są same pozostawione temu wysiłkowi i trudowi. A to oni, mężczyźni, którzy są głową, mają wziąć przewodnictwo, aby razem z żoną wychowywać swoje dzieci. Uczyć ich dróg Bożych, tak, aby oni kiedyś sami powiedzieli, Bóg jest dobrym Bogiem. Aby widzieli w me ojcu i matce, moi rodzice są bogobojni, ja chcę ich naśladować. W czasie seminarium rozmawialiśmy o tym. Jeden z pastorów mówi tak, ja chcę, żeby mój syn, moja córka, moje dzieci widziały mnie, jak płaczę przed Bogiem. Kiedy mój syn odszedł od Boga daleko i przyszedł do mnie z najlepszą moją zupą, którą lubię, mówi, jedz, tatusiu. A ja mówię, nie, nie jem, ja poszczę. Pościsz? A co to jest? A czemu ty pościsz? Synu, poszczę za tobą, bo nie mogę patrzeć na to, co się z tobą dzieje. Mówi, nic do niego nie dotarło. To za parę dni przychodzi i mówi z czymś innym, mówi, tatusiu, jedz. A on mówi, nie, ja poszczę, ty jeszcze pościsz, poszczę za tobą. Odpowiedzialność, walka, trud. Bóg powiedział, nie będzie łatwo, ale nie powiedział, że to jest niemożliwe, amen. Powiedział, że jest z nami. Kochane matki, kochani ojcowie, kochani rodzice, podejmujmy trud. Nie bójcie się. Wiecie, że nikt nie ma łatwo. To jest trudno i źle, kiedy w tym momencie wychowywania dzieci, kobiety są same. Ale też dzieci mają zrozumieć, ze względu na Boga bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Szanujcie ich, czcijcie ich. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Czcij ojca i matkę swoją, tak? A będzie ci się dobrze powodziło. Będziesz miał Boga za sobą. Bóg będzie ci błogosławił. Nie lekceważ. Co ten mój stary może wiedzieć? On nawet komórki nie umie obsłużyć. Moje dzieci mówią, tatuś, tyle razy ci tłumaczyliśmy. Tyle razy, tatuś, jak tu naciśniesz, tu dasz, to pójdzie. Co ja to chciałem powiedzieć? Moi drodzy, być głową to wziąć na siebie odpowiedzialność. Czemu, wiecie, wczoraj oglądałem taki właściwie migawkę. Ludzie zafascynowani jako dziwowisko, jako coś niezwykłego, zjawisko w Polsce, bo facet pracuje w przedszkolu. I ta kupa dzieci na nim i szczęśliwe. Gdzie są faceci, mężczyźni, którzy są otoczeni swoimi dziećmi jako wzorem, jako przykładem, jako zachętą, jako zbudowaniem. Gdzie oni są? Którzy uciekają w swoją pracę, zajęcia. Tak, uciekamy czasami. Czasami wiem, że jesteśmy przepracowani, bo diabeł tak jak na katarynce coraz szybciej podkręca i nie mamy czasu. Ojciec rozmawia z dzieckiem minutę albo trzy w ciągu dnia. Jak tam w szkole? To jest cała konwersacja. Dobrze, tato. Okej, synu. I to wszystko. Gdzie są mężczyźni, chrześcijanie, którzy nie złożą kolejnej odpowiedzialności na swoją żonę, kobietę? Ucz ich Słowa Bożego, módl się z nimi, bo ja nie mam czasu. To ty jesteś głową. To nie znaczy, że ona tego nie ma robić. Oczywiście, że ma. Ale to ty masz być tym inspiratorem, zachętą, aby zebrać rodzinę, wywalczyć czas, razem z nimi otworzyć Biblię, przeczytać Słowo, pomodlić się, pobłogosławić jeden drugiego. Niech się dziecko modli, niech się uczy modlić w domu, niech uczy się czytać, niech wam powie, co przeżywa z Bożego Słowa, jak go rozumie. Nie musisz od razu go, no, wykład mu teologiczny robić, że no, głupio myślisz. Daj mu zachętę. Niech z nas wszystkiego od razu nie wie. Biskup ma być ten, to jest jedna z kwalifikacji starszego biskupa, prezbitera, który by dobrze swoim domem zarządzał i dzieci trzymał jak? W posłuszeństwie i karności dla Pana. Oczywiście, że nie możesz już robić to samo, kiedy ktoś ma tam naście lat, 10 lat, ale kiedy masz wpływ, to jest krótki czas, który Bóg nam daje. Mówią, że dziecko do 3 lat najwięcej się uczy. Do 3 lat życia. Że osobowość dziecka kształtuje się do 3 roku życia. Te fundamenty. Wiecie, tam jest użyte, biskup ma przeczytajmy to, bo tam jest takie ciekawe słowo. List do Tymoteusza, też do Tytusa 1,6, pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział. Ma dobrze swoim domem zarządzać, tak? Tak to jest tam oddane. Który by własnym domem dobrze zarządzał. To jest greckie słowo proistemi. A słowo proistemi, zarządzać w domu. On, bo tu chodzi o biskupa, nie o biskupicę. Ma to słowo proistemi, znaczy stać na czele. Ponad kimś, przodować, rządzić, kierować. Stać na czele, kierować. Tak więc władza i autorytet w małżeństwie dana jest mężowi. I kiedyś przed Bogiem za to odpowiemy. Za to, żeby w sposób właściwy prowadzić swój dom. Właściwie zarządzać swoim domem. W taki sposób, jak ojciec prowadzi i jest źródłem błogosławieństwa dla syna, a syn dla ojca. I tu wcale kobieta nie jest zdegradowana. Ona nareszcie może odetchnąć i zająć się tym, co Bóg do niej. Ona już nie musi udawać, że ona jest tak silna. Nie. Może mieć oparcie, pomoc w swoim mężu. Ona jest tym, tą osobą, która daje i dodaje siły i razem mogą wykonać wielkie rzeczy ze swoim mężem. Może na tym zakończę. Będziemy dalej mówić o zadaniach męża wobec swojej żony. Dzisiaj chcieliśmy zobaczyć, nie wiem na ile mi się to udało, że Bóg wyznaczył wyraźne role. Chce, żeby mężczyźni zajęli swoje, kobiety swoje w małżeństwie. Że to mężczyzna jest głową, to on ma przewodzić, ale we właściwy Boży sposób brać wzór przewodzenia od Ojca, który jest w niebie, od Jezusa Chrystusa, który przewodzi Kościołowi. Jeżeli to zrozumiemy, to nie tylko, że będziemy właściwie przewodzić, ale żony będą tym bardziej chętne do tego, aby się poddać pod tego rodzaju przewodzenie. Mamy wielkie zadanie przed Bogiem. Jeśli fundamenty będą zburzone, gdzie się ostoi sprawiedliwy? Ale jeżeli sprawiedliwi będą mocno trzymać się Bożej prawdy i Bożej sprawiedliwości, to muszę wam powiedzieć, niebo i ziemia przeminą, ale my się ostoimy. I ogień, jak mówi apostoł Piotr, i sąd ognia pochłonie wszystko, ale ty przejdziesz przez ten ogień i będziesz lśnił Bożym blaskiem, bo trzymałeś się słowa Pana.